o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże! Witam słuchaczy Radia Rodzina w kolejnych poradach zdrowotnych. Gościem dzisiejszym jest pan doktor Marek Widenka. Witam, panie doktorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Pan doktor jest specjalistą chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej i geriatrii. Jest kierownikiem oddziału geriatrycznego i paliatywnego w Ostrowie Wielkopolskim. Sama ta zapowiedź mówi, że dzisiaj w sposób szczególny będą porady skierowane dla naszych seniorów i dla ich rodzin. Zaczynamy, panie doktorze. Co to za specjalizacja geriatria? Jak się zdobywa, wy jako lekarze, jak zdobywacie tę specjalizację? Czym się zajmuje? Kogo macie pod opieką? Bardzo proszę.
Geriatria jest dyscypliną nie tylko lekarską. Generalnie dla lekarzy jest to specjalizacja taka uzupełniająca, choć od pewnego czasu można ją rozpocząć również bezpośrednio po studiach, aczkolwiek wówczas trzeba przejść taki pierwszy etap 3-letni ogólnej medycyny. Natomiast generalnie jest to specjalizacja, którą robi się po już uzyskaniu innych specjalizacji, głównie chorób wewnętrznych, neurologii, psychiatrii. To są te główne dziedziny, które łączą się z naszą specjalizacją. Wspomniałem, że to nie jest tylko specjalizacja lekarska, gdyż też istnieje taka specjalizacja dla pielęgniarek na przykład, jako pielęgniarka o specjalizacji geriatrycznej. Narodowy Fundusz Zdrowia określa naszych pacjentów jako 60+. Czyli tutaj kryterium wieku jest takim kryterium, ale to jest tylko taki kryterium urzędowe do rozliczania pewnych procedur. Natomiast z takiej definicji naszej specjalności to pacjent geriatryczny nie definiuje się PESEL-em, ale z reguły jest to pacjent kruchy, z wielochorobowością, przyjmujący wiele leków, który ma wiele różnych schorzeń, często korzysta z porad wielu specjalistów, często cechuje go również taka kruchość nie tylko fizyczna, ale też psychiczna, związana właśnie z zaburzeniami czy emocji, czy pamięci. Do tego też nieraz dochodzi jeszcze ta kruchość relacji socjalnych. Często jest to pacjent, który ma niewystarczającą opiekę, nieraz samotny. Więc ta kruchość geriatryczna dotyczy wielu przestrzeni. To jest taki pacjent złożony, w którym staramy się odnaleźć jakąś jedną wspólną drogę dla poprawy jego stanu.
W swojej specjalizacji państwo jako lekarze łączycie inne specjalizacje, prawda? Bo to w głównej mierze chyba i neurologia, kardiologia, psychiatria. Proszę powiedzieć, jak pacjent trafi do was na przykład na oddział geriatryczny, czy korzystacie czasami z konsultacji tych innych specjalistów, czy absolutnie ta opieka tutaj należy tylko do was?
No to zależy od kontekstu. Generalnie w związku z tym, że z założenia jesteśmy taką specjalnością bardzo interdyscyplinarną, także w naszej specjalności pod kątem robienia takiego naukowego tytułu specjalisty mamy podstawową wiedzę z neurologii, psychiatrii, włączoną w specjalizację kardiologii, wielu dyscyplin. Zresztą większość geriatrów to są osoby po specjalności z chorób wewnętrznych, gdzie już są te podstawy zawarte. Natomiast oczywiście są sytuacje takie, gdzie jest jakaś bardzo specjalistyczna też potrzeba konsultacji, bo jest jakaś już zaawansowana choroba w przestrzeni kardiologii czy innej. No i wtedy oczywiście nie ma przeciwwskazań do tego, żeby się konsultować i taką konsultację czasem robimy. Chociaż ja w swoim zespole jestem w dosyć komfortowej sytuacji, bo właśnie albo jesteśmy, tak jak ja, po specjalizacji z chorób wewnętrznych, albo też mam specjalistów po kardiologii na przykład. Więc mój zespół jest dosyć taki szeroki, interdyscyplinarny i dzięki temu potrafimy w wielu sytuacjach odnaleźć się.
Ponieważ już zaczął pan mówić o tym swoim zespole, to kieruje pan oddziałem geriatrycznym w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim. Proszę opowiedzieć troszeczkę o tym oddziale, czy to jest duży oddział, ilu lekarzy pracuje i przede wszystkim o rozwoju, bo wiem, że to pan jest takim motorem tego rozwoju. Jak to jest?
Znaczy, oddział w Ostrowie Wielkopolskim jest takim no, rodzynkiem na tym terenie, dlatego że w najbliższej okolicy nie ma innego oddziału geriatrycznego.
Czyli to cała, na razie sobie... cała południowa Wielkopolska to
w
jest.
W Rawiczu jakby... teraz powstał Aha. oddział, natomiast poza tym najbliższy jest w Gnieźnie lub w Poznaniu. Więc no, zaopatrujemy tutaj duży oddział i tutaj jakiejś rejonizacji wprost nie ma. Kiedy objąłem ten oddział jako kierownik, to od razu podjąłem czynności, żeby rozpocząć akredytację, czyli uzyskanie pozwolenia na szkolenie innych lekarzy w kierunku tego, żeby mogli uzyskać również tytuł geriatrów, co też sprzyjało pozyskaniu nowych lekarzy i tak się też stało. Dzięki temu, jak rozpoczynałem, były nas 3 osoby, teraz zespół liczy 7 osób, czego 6 ma już tytuł specjalisty geriatrii. To jest jeden z takich najbogatszych w geriatrii zespołów w całej Wielkopolsce, bo tych specjalistów z geriatrii jest niewielu. Nie tylko w Wielkopolsce, ale w ogóle w Polsce. Więc no, fajnie, że pracujemy w takim zespole, gdzie jest nas tylu specjalistów. Oddział ma potencjał rozwojowy, dlatego że po pierwsze no, dalej możemy szkolić kolejne osoby i praktycznie co roku ktoś tam się zgłasza, kto jest zainteresowany taką specjalizacją. Natomiast też do tej pory pracowaliśmy w takim starym budynku w Ostrowie, nie przy głównym szpitalu, który stanowił pewne ograniczenie naszych możliwości. No, sytuacja się zmieniła w ubiegłym roku, gdyż szpital uzyskał dofinansowanie z programu środków unijnych KPO. W związku z tym rozpoczęła się budowa nowego oddziału i ten oddział już w tym roku bieżącym ma być oddany, czyli w 2026. Pod koniec roku spodziewamy się, że zaczniemy w nim pracować i do tej pory mamy oficjalnie 20 łóżek dla pacjentów, a w tym nowym oddziale będzie 35.
Czyli poprawi się ta sytuacja.
No przede wszystkim taka sytuacja lokalowa dla pacjentów. Tak, tak. No, oczywiście będzie więcej możliwości hospitalizacji, ale tak. też no, będą 2-osobowe pokoje, planowane tak, są pokoje komfort. Z łazienkami. No, taki standard, który już powinien być dawno zachowany, ale z racji tego, że znajdujemy się obecnie w bardzo starym budynku, no, te przeszkody budowlane też są tutaj pewnym utrudnieniem w zachowaniu jakichś takich standardów. Niedługo, mam nadzieję, się to zmieni i będzie też duża sala rehabilitacji, będzie też taka sala możliwej współpracy z panią psycholog, jakichś terapii zajęciowych. Także tutaj chcemy, żeby ten nowy oddział funkcjonował już tak w bardzo nowoczesny sposób.
A czy lekarze geriatrzy przyjmują też w poradniach w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, nie tylko w Ostrowie, powiedzmy w Kaliszu, jak to wygląda, są tak w przychodniach?
W Ostrowie też powołaliśmy poradnię taką z umową na Narodowy Fundusz przy oddziale. Ta poradnia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Niestety to wiąże się z tym, że są duże kolejki, czasy oczekiwania na wizytę, ale no, zjawiają się tam pacjenci no, praktycznie z całego rejonu południowej Wielkopolski. Od tam Kępna, Ostrzeszowa, po właśnie Kalisz, a nawet dalej Jarocin i Pleszew. Natomiast w Kaliszu od niedawna funkcjonuje taka poradnia również. No, poradnia wymaga specjalisty, więc to jest utrudnienie. Nie ma specjalistów i dlatego jest kłopot. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby w danym mieście była nie tylko jedna, przynajmniej jedna, a najlepiej kilka poradni, bo wiemy, że osób starszych wymagających takiej specjalistycznej opieki jest wokół nas coraz więcej.
Czyli generalnie jest troszkę za mało i właśnie chciałam zapytać, jak w Polsce wygląda, w całym naszym kraju to opieka geriatryczna.
Więcej się o tym mówi niestety niż w tym niż kierunku robi. Jest to taki też dobry materiał wyborczy, bym powiedział. Natomiast no, realia nie są zbyt optymistyczne. Ja cieszę się, że w Ostrowie Wielkopolskim jest zgoda władz, no bo szpital jest powiatowy i tutaj pan starosta decyduje, czy taki oddział jest, czy go nie ma. Jestem wdzięczny, że cały czas oczywiście podtrzymuje decyzję o utrzymaniu, nawet rozwoju geriatrii w Ostrowie, bo no, oczywiście jest to bardzo potrzebne. Natomiast nie zawsze tak jest, bo troszkę z uwarunkowań też decyzji ministra zdrowia, prezesów Narodowego Funduszu, wycena usług geriatrycznych nie jest wysoka. Stąd też szpitale nie są do końca zainteresowane, żeby taka przestrzeń mimo potrzeb społecznych była w szpitalu, bo ona nie tyle nie przynosi zysku, co nawet generuje pewne straty. Pacjent geriatryczny z racji tego, że jest bardzo złożonym pacjentem, ma wiele chorób, jego pobyt w szpitalu nieraz wymaga wielu procedur, zastosowania też złożonego leczenia, co jest kosztowne. W związku z tym no, nie zawsze jest to po drodze z taką ekonomią twardą.
Właśnie ta opłacalność, no, prawda? Tak. No to jest takie przykre, że zapotrzebowanie społeczne jest, a biznesowo to się nie, nie opłacał, tak to powiedzmy. Tak?
Na szczęście nie wszyscy tak sucho myślą. Kalkulują, tak. Ale fakty takie są. No i w Ostrowie, tak jak powiedziałem, oddział nie tylko jest, ale się rozwija. Staramy się rzeczywiście na tyle, na ile potrafimy służyć tym osobom starszym i kompleksowo do nich podchodzić. I też, co nas cieszy, tak jesteśmy postrzegani. Z reguły, jeśli jest przyjęcie na nasz oddział po raz pierwszy, to pacjenci są tacy trochę skonfundowani, nie do końca wiedzą, co jest. Często myleni jesteśmy właśnie z oddziałem medycyny paliatywnej i nieraz widzimy taki lęk w oczach pacjenta, że to już koniec mojego życia, gdzie ja się tutaj zjawiłem. Ale później jak pacjent nas poznaje, rodzina też jak się troszkę zorientuje, o co chodzi, to z reguły w kolejnych przyjęciach, jeśli jest taka potrzeba, sam pacjent już na szpitalnym oddziale ratunkowym czy izbie przyjęć prosi nawet, że nie chce na internę, tylko chce na geriatrię, to dla nas jest taka nobilitacja, że widzi chory i rodzina sens w takim kompleksowym, szerszym podejściu i zaczyna rozumieć, czym jest ta geriatria w całym kompleksie oddziałów szpitalnych.
Tak, to prawda. Ja jestem od niedawna też pacjentką geriatryczną, poradnik geriatryczny i komuś powiedziałam, że mam wizytę tam w poniedziałek czy kiedyś u geriatry. To takie zdziwienie. Ja mówię, nie widzę w tym jakby żadnego powodu do jakiegoś szczególnego zdziwienia.
No jest dużo niezrozumienie ciągle, czym jest ta specjalizacja, jakieś takie właśnie skojarzenia, podobnie jak kiedyś było z psychiatrią. Tak, ktoś, kto mówił, że korzysta z usługi psychiatry, to zaraz był interpretowany jako osoba z jakąś taką psychozą klasyczną, tak, zdziwienie dlaczego. Natomiast teraz trochę ta psychiatria została odczarowana, wiemy, że służy w wielu przestrzeniach, także chociażby osobom z zaburzeniami depresyjnymi czy lękowymi, gdzie to jest bardzo potrzebne. No i trochę tak jest z tą geriatrią, że też właśnie ktoś przyjeżdża i mówi, jak to, ja nie jestem taki stary. Ostatnio też miałem takie przyjęcie, gdzie żona z zagranicy, bo aktualnie przebywała z zagranicy, dzwoniła z pretensjami, że dlaczego mąż został w wieku 70 lat skierowany na oddział geriatrii, skoro jeszcze jest sprawny, potrafi chodzić, jest samodzielny, to ona nie rozumie, dlaczego jest na takim oddziale, który w jej rozumieniu był dla osób już tylko leżących, a najlepiej, które się nie odzywają, tak? Więc długo zajęło wytłumaczenie, uspokojenie i rzeczywiście ta pani zresztą wróciła w związku z chorobą męża do kraju od razu, więc następna wizyta i spotkanie było już bezpośrednie i przeprosiła, przyznała rację, że nie miała w ogóle świadomości, czym jest ten oddział i że widzi, że tutaj jest dobra opieka i cieszy się, że mąż tu jest. Także jest to niezrozumienie, staramy się go przełamywać, jest też jakaś taka nasza rola w tym, żeby uświadamiać i fajnie, że możemy też o tym tutaj rozmawiać.
Tak, pewne rzeczy trzeba tak przerobić i trzeba mieć wiedzę na ten temat, żeby zmieniać swoje stanowisko. Proszę powiedzieć tak z praktyki, czy pacjenci do Państwa, powiedzmy do poradni, trafiają sami, czy raczej kieruje to lekarz rodziny? Bo nie mówię o skierowaniu formalnym, prawda? Ale dowiadują się o tej poradni, na przykład lekarza rodzinnego i lekarz rodzinny sugeruje, że powinna być opieka geriatryczna?
Tak jest najczęściej teraz. W Ostrowie już jest duża świadomość obecności naszej.
Bo mają na miejscu, tak.
Więc tam głównie ci lekarze rodzinni, tutaj rejonowi nasi, mają z nami kontakt i kierują nam pacjentów. Oczywiście do poradni tej klasycznej na NFZ potrzebne jest skierowanie właśnie od lekarza. Niekoniecznie od lekarza rodzinnego, to może być od innego specjalisty. Czasem nam ortopedzi kierują, czasem neurolodzy kierują, czasem psychiatrzy.
No i my sami sobie też... zauważy, że dobra by była tutaj opieka taka.
Tak, i my sami sobie też kierujemy pacjentów po hospitalizacji. Jeśli widzimy w trakcie hospitalizacji, że jest konieczna taka kontrola za jakiś czas, to umawiamy tą kontrolę, więc to jest też jakaś pula naszych pacjentów w poradni. Natomiast jest też całkiem spora pula pacjentów, którzy zostali zwerbowani do poradni przez swoich sąsiadów, kogoś dalszego w rodzinie, kto skorzystał, był zadowolony, widział sens i chwalił się gdzieś tam na jakiejś imprezie rodzinnej, załóżmy, czy właśnie w spotkaniu z sąsiadami. No i oni sami jak gdyby z własnej inicjatywy proszą lekarzy rodzinnych o skierowanie. Z reguły nie ma z tym problemu, bo przecież to znowu nawiążę do finansów, nic nie kosztuje.
Tak.
Więc pacjent uzyskuje takie skierowanie i później się rejestruje i ma tą poradę. Oczywiście taka porada, nawet jeśli podsumowaniem jest takie, że no nie ma konieczności jak gdyby kontynuacji tych spotkań, no jest zawsze coś wnosi, tak? Przegląd, jest zawsze przegląd leków, to jest bardzo ważne. Nieraz jest tak, że ktoś przychodzi, bo twierdzi, że najważniejszym problemem jest na przykład, nie wiem, zwyrodnienie stawów, a okazuje się, że w ogóle nie wie o tym, że widzimy u niego problemy z pamięcią, czy z nastrojem, czy w rozmowie okazuje się, że są jeszcze jakieś inne rzeczy do wyjaśnienia i zaczyna się cała nasza przygoda współpracy.
Za chwilę będziemy mówić o tych lekach, o tej wielolekowości, prawda, o interakcjach, ale powiedział pan przed chwilą, że czasami do poradni geriatrycznej kierujecie wy państwo sami wtedy, kiedy jest pacjent hospitalizowany, czy po hospitalizacji. A w jaki sposób właśnie trafia, no co, pogotowie przywozi akurat na geriatrię? Gdzie ta decyzja jest, w którym momencie?
Żeby trafił na oddział.
Tak, na oddział, żeby trafił.
No to też różnie. Najwięcej pacjentów mamy z izby przyjęć, czyli z szpitalnego oddziału ratunkowego. Tych, którzy trafiają na oddział ratunkowy z zaostrzeniem jakiejś choroby, z dusznością, z bólem, różne są sytuacje. Infekcją, teraz to jest temat ważny. No i po kwalifikacji jest decyzja, że będzie hospitalizowany na naszym oddziale. Ale też jest możliwa taka ścieżka, że pacjent jest kierowany przez lekarza rodzinnego, który z nami ustala miejsce i jeżeli jest zasadność pobytu w szpitalu, transport medyczny przywozi bezpośrednio tutaj na oddział. Najczęściej wolimy mieć kontakt tutaj z lekarzem czy z jakimś zorientowaną osobą w stanie zdrowia, gdyż no, muszę też od razu powiedzieć, że nie zawsze pomysł na hospitalizację takiego pacjenta jest trafny, dlatego że często spotykamy się z sytuacją na przykład kierowania na oddział osoby starszej do diagnostyki zaburzeń pamięci, czyli otępienia, co jeśli nie wiąże się z innymi problemami, nie jest dobrym pomysłem, dlatego że takie miejsce jak szpital z reguły u osób z zaburzeniami pamięci wywołuje majaczenie. Pacjent ten z racji tego, że sam już wielu rzeczy nie kojarzy, nie wie o co chodzi, to zwłaszcza w porze wieczornej nie rozumie gdzie jest, zaczyna błądzić, zaczyna szukać swoich bliskich, nie umie znaleźć swoich rzeczy, no bo nie jest w swoim miejscu zamieszkania i to powoduje, że ten stan psychiczny zamiast się poprawić, często się pogarsza. Więc bywa też tak, że przychodzą do nas rodziny ze skierowaniem i po rozmowie, po takim krótkim wywiadzie jest decyzja, że to nie jest pacjent do przyjęcia na oddział, tylko do konsultacji w poradni, bo wtedy poradnia nie jest takim miejscem stresowym dla niego, można podobne rzeczy zaplanować, zdiagnozować. Natomiast nie narażamy na cały ten stres i niebezpieczeństwo hospitalizacji. Jest to niestety trudne, bo większość osób tego nie rozumie. No i najtrudniejsza jest sytuacja, kiedy uważa się, że oddział geriatryczny jest takim oddziałem przewlekle chorych, jak zakład opiekuńczy, gdzie rodzina ma oczekiwania, że oddaje chorego pod naszą opiekę i on już do domu nie wróci.
Nie wróci, tak.
I z tym mamy chyba największy problem, gdyż nawet jeśli są przesłanki, żeby tego pacjenta przyjąć, to staramy się go poprawić. U nas pobyty średnio są takie między 7 a 10, no jak już jest 2 tygodnie, to jest już długo. No i potem jest kłopot, żeby to rodzinie przedstawić, że staraliśmy się poprawić to i tamto, że to wyrównaliśmy, to podleczyliśmy i teraz jest opieka po ich stronie. Często jest tutaj duży opór, no ale chcę to mocno podkreślić, że oddział geriatrii nie jest oddziałem opiekuńczym i to jest taki pobyt jak w innych oddziałach szpitalnych, krótki, do wyjaśnienia jakiejś sytuacji. Nieraz jest też tak, że pacjent traci na tym pobycie w szpitalu dłuższym, niepotrzebnym, z racji chociażby tego jak teraz, że mamy sezon infekcji. Przyjeżdżają pacjenci na przykład z zapaleniem płuc, z infekcjami i ktoś, kto nie musi być w szpitalu, lepiej, żeby w tym szpitalu nie był, bo może przyjść na chorobę serca, a wyjść z ciężkim zapaleniem płuc, które nabędzie w trakcie pobytu. Więc osoba starsza jest osobą, gdzie pobyt w szpitalu należy bardzo mocno rozważyć. I nie należy zbyt pochopnie takiej osoby hospitalizować. Jeśli można przejść jakąś diagnostykę w rozsądnych granicach czasowych w ambulatorium, czyli w poradni, to warto to zrobić, zwłaszcza jeśli to jest na przykład problem z pamięcią, gdzie wiemy, że w szpitalu może być gorzej.
Panie doktorze, wracam teraz do tej wielolekowości, do interakcji między lekami, bo to wiąże jakby z taką pierwszą wizytą geriatryczną. Pacjent trafia pierwszy raz do geriatry i pewnie na tej pierwszej wizycie zaczyna się taki przegląd leków, taka rewizja tego, w jaki sposób jest pacjent leczony. To jest takie ważne, tak?
No, jest to jeden z priorytetów. Generalnie pani rejestratorka, jak przyjmuje zgłoszenie z skierowaniem do poradni geriatrycznej, zawsze informuje, że na tą pierwszą wizytę trzeba przynieść pełną dokumentację, nie tylko z danej przestrzeni, bo czasem się myśli, że jak jest skierowany ktoś z bólem kręgosłupa, to bierze tylko papiery z jakichś badań czy hospitalizacji wcześniejszych z tym związanych, a już coś z kardiologią i z jakimś innym pobytem nas nie będzie interesować. To oczywiście jest błędne myślenie. Geriatra powinien analizować cały zespół różnych chorób, więc potrzebuje pełną dokumentację. Nawet coś, co czasem wydaje się rodzinie zupełnie nieistotne, dla nas staje się kluczowe. Więc zawsze jest informacja o pełnej dokumentacji. Całe teczki, wszystko to, co potrafi rodzina znaleźć albo pacjent ma. No i druga informacja właśnie nawiązująca do tego, co pani mówi. Zawsze prosimy o kompletną listę leków, także tych bez recepty, także tych ziołowych, także tych, które wydają się, że są jakieś tam uzupełniające. To listę nie tylko nazw, ale też dawek konkretnie. Jaka tabletka rano cała, czy wieczorem cała, czy raz dziennie, czy pół i tak dalej. Tłumaczymy to, bo to czasem budzi kontrowersje, ale potrzebujemy tej listy leków, żeby mieć pełną świadomość, jaka jest sytuacja, bo nieraz nawet środki ziołowe potrafią być przyczyną poważnych problemów. To też jest ważny temat, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dodatkowe leki, które są poza preskrypcją lekarską, czasem mogą być przyczyną różnych krwotoków, powikłań, bólów, wchodząc w interakcje z innymi lekami. Często pacjenci starsi biorą chociażby leki kardiologiczne czy rozrzedzające krew. Jest wiele preparatów dostępnych bez recepty, nawet w postaci herbatek, jak słynna herbatka z dziurawca, który potrafi wielokrotnie zwiększyć stężenie leków rozrzedzających krew, a przez to istotnie zwiększyć chociażby ryzyko krwawienia u takiej osoby starszej. Więc tutaj to jest ważny temat, żeby mieć tą świadomość, ale też żeby zawsze do lekarza mieć pełną listę. Problem w tym, że to geriatra tu nie jest wyjątkiem. Z zasady, choć wiem, że to różnie jest u różnych specjalistów, ale z zasady taką listę należałoby zawsze przedkładać u każdego lekarza, bo potem jest problem taki, że lekarz nie ma świadomości. Oczywiście zdaje sobie sprawę z ograniczeń czasowych i różnych, różnego charakteru wizyt u specjalistów, ale jeśli specjalista, obojętnie jaki, nie zna innych leków, to może napisać nawet w bardzo dobrej wierze i chęci pomocy pacjentowi leki, które zdubluje. Niestety teraz leki mają różne nazwy, a są tym samym preparatem, więc pacjent wcale nie musi mieć świadomości, że bierze to samo dwa razy albo trzy razy. Więc ta lista leków powinna być obowiązkiem przedłożenia przed każdą wizytą lekarską.
Tak, i to nie tylko u geriatry, tylko tak, właściwie...
A u nas to jest obowiązek.
U was jest to tak, priorytetowe.
Czasem rodziny czy sam pacjent przynoszą dwie czy trzy siatki w ogóle wszystkich opakowań.
Tak. Jeszcze do tego dołączę, do tych leków, sprawę suplementów, bo o to też chciałam w tych programach zapytać. Bardzo dużo suplementów przyjmują osoby starsze?
No niestety tak.
Tak, bo to te reklamy telewizyjne.
Tak. Tu jest niestety ogromna siła reklam, bardzo szkodząca, muszę przyznać, bo my w geriatrii jesteśmy bardzo dużymi przeciwnikami suplementów diety i z reguły na wizycie suplementy są w pierwszej kolejności wycofywane. Zresztą w ogóle sukcesem wizyty geriatrycznej w zasadzie jest to, że pacjent wychodzi z mniejszą ilością leków niż ma dokładane leki. Co czasem też jest nierozumiane przez rodzinę. Też miałem niejedną taką wizytę, gdzie były duże oczekiwania. Ktoś nawet czekał kilka miesięcy na tą wizytę, przyszedł z takim nastawieniem, że teraz będzie jakiś super jeden nowy czy dwa leki i one rozwiążą wszystkie problemy, a wyszedł po prostu bez nowych leków, tylko z zabraniem sześciu czy pięciu preparatów, które do tej pory przyjmował. No i widzę, że jest taka konsternacja, nie tak miało być, ale to się zmienia, bo zazwyczaj po odjęciu leków, które są niepotrzebne, pacjent nie tylko czuje się lepiej, ma więcej pieniążków w portfelu, ale też zaczyna lepiej właśnie funkcjonować i rodzina też to widzi i potem jest właśnie zupełnie inne nastawienie na kolejnej wizycie. Więc dążę do tego, że często, też pewnie w dobrej wierze, także teraz jesteśmy w okresie Dzień Babci, Dzień Dziadka. To jest taki czas, gdzie często właśnie kupujemy jakieś syropy na wszystko naszym seniorom, witaminy, żeńszenie i inne rzeczy. Zupełnie w dobrej wierze, bo wierzymy w to, że te preparaty mają pomóc na pamięć, czy na włosy, czy na różne inne rzeczy. A tak naprawdę to jest miks różnych substancji chemicznych, nawet jeśli pochodzą z roślin, które dodajemy do nieraz bardzo sporej listy leków, które już dany senior przyjmuje. I musimy się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego. I często jest tak, że wręcz przeciwnie, dana osoba może naprawdę czuć się dużo gorzej albo mieć jakieś poważne konsekwencje takiego postępowania. Zasada jest taka, że tak naprawdę każdy senior niezależnie od wieku powinien suplementować jedynie witaminę D. D jak Danuta. To jest jedyna witamina, którą w Polsce możemy brać bezkarnie, bo jesteśmy w takiej szerokości geograficznej, że z reguły większość z nas ma niedobór. I też w aptece powinniśmy w ogóle prosić o preparat, który jest lekiem, a nie suplementem diety. Problem z suplementami diety jest taki, że one przechodzą zupełnie inną fazę rejestracji i nadzór nad tym produktem jest zupełnie inny niż nad produktem, który jest określony jako lek. Więc często jest tak, że nie mamy zielonego pojęcia, co w tej kapsułce jest tak naprawdę, bo tam no, nikt tego nie pilnuje, co jest, wydaje się to zaskakujące, ale niestety takie jest prawodawstwo w Polsce. Więc jeśli tylko Państwo mogą, zachęcam do tego, żeby nawet jeśli to jest witamina D, to prosić w aptece, żeby to była witamina D jako lek, a nie suplement diety, bo wtedy na pewno jesteśmy bezpieczniejsi, bo wiemy, że tam jest witamina D i jest pewnie w takiej ilości, w jakiej jest opisana, co nie zawsze idzie w parze w suplementach. Oczywiście są suplementy lepsze, gorsze, ale niestety często nie wiemy, co bierzemy, bazując tylko na reklamie.
Panie doktorze, pacjent, kiedy trafia z pierwszą wizytą do geriatry, czy często pojawia się wtedy tam też psycholog?
W ramach poradni geriatrycznej taką wstępną ocenę nastroju i zaburzeń poznawczych, jeśli jest potrzebna, wykonuje lekarz. Narodowy Fundusz nie przewidział obecności psychologa w poradni geriatrycznej, co jest w pewnym sensie szkodą dla pacjenta, ale no, podejmujemy to my jako lekarze. Natomiast na oddziale geriatrycznym jest zupełnie inna sytuacja. Oddział geriatryczny też różni się od klasycznej chociażby interny tym, że mamy troszkę większy zespół, bo właśnie poza lekarzami, pielęgniarkami, opiekunkami medycznymi wśród nas są rehabilitanci. My na oddziale mamy dwie osoby jako rehabilitantów. Jest pani, u nas pani psycholog, która konsultuje każdego pacjenta, niezależnie z jakich powodów przyszedł. To służy temu, że jeszcze w trakcie pobytu w oddziale geriatrycznym, zwłaszcza u pacjentów takich, których wcześniej nie znamy, wykonujemy tak zwaną całościową ocenę geriatryczną. Niezależnie, czy leczymy tam zapalenie płuc, czy jakąś niewydolność serca, pacjent podlega takim standaryzowanym testom, na podstawie których oceniamy jego sprawność, funkcjonalność. Pani psycholog właśnie ocenia nastrój, zasoby, pewien też aspekt lękowy i pamięci, czy funkcji takich szerzej koncentracji poznawczych. I po wykonaniu tych wszystkich testów na koniec podsumowujemy to taką krótkim opisem, w czym pacjent sobie radzi, w czym sobie nie radzi, co potrzeba zrobić, na co zwrócić uwagę, też pod kątem ryzyka upadków, zaburzeń równowagi, chociażby to znowu robi rehabilitant. I ta całościowa ocena geriatryczna jest u każdego pacjenta, jeśli w ostatnim roku nie była wykonana. Dlatego ta rola psychologa jest ważna. Natomiast no, widzimy z czasem, że rzeczywiście te potrzeby psychiczne osób starszych są bardzo ważne. Powiedziałbym coraz ważniejsze. Jest bardzo dużo osób, które owszem cierpią na choroby wieku podeszłego, jakieś kardiologiczne, nefrologiczne, mają cukrzycę, inne choroby takie, które często w wieku starszym występują, ale równolegle mają bardzo duże problemy, czy w postaci ciężkiej depresji, czy lęku, które są często nieświadome tego. To też, jak to bywa, nie jest pewnym odrębnym bytem, ale pogarsza funkcjonalność, taką somatyczność ciała. Często właśnie poczucie bólu chociażby w depresji jest dużo większe niż gdyby tej depresji nie było. Często problem bezsenności niestety jest źle leczony, bo leczony lekami, które sztucznie dają i to jeszcze zły sen, kiedy jest to objaw nierozpoznanej depresji. Często pacjenci trafiają, bo chudną, do pełnej diagnostyki. Oczywiście zawsze trzeba mieć czujność, bo można, no, należy również uwzględnić oczywiście jakieś możliwe choroby. Często jest tak, że przeprowadzamy diagnostykę obrazową, gastroskopię, kolonoskopię, a tak naprawdę przyczyną chudnięcia jest nierozpoznana ciężka depresja. Już nie mówię o takich skrajnych sytuacjach, które niestety też się zdarzają i to nierzadko, że przyczyną chudnięcia jest po prostu brak nadzoru i opieki ze strony rodziny i pacjent po prostu nie je, a jak jeszcze ma zaburzenia pamięci, to zapomina, że ma zjeść. i chudnie. No niestety może to budzić kontrowersje u państwa, ale to się zdarza nie tak rzadko, że po prostu no, nie nadzorujemy pewnych podstawowych rzeczy życiowych. Pacjenci wielokrotnie przyjeżdżają niedomyci, brudni, wychudzeni, z zanikami mięśniowymi, no różnymi odleżynami, których niekoniecznie musieliby mieć. Choć sytuacje są różne i też oczywiście nie chcę powiedzieć, że to jest u każdego pacjenta, ale zdarza się to częściej niż myślelibyśmy, że w realnym życiu występuje.
Panie doktorze, w geriatrii istnieją... funkcjonują wielkie zespoły geriatryczne. Już tutaj pan wspomniał właśnie o wielu rzeczach związanych z tymi zespołami geriatrycznymi. Ponieważ dzisiaj ten czas naszego programu już się kończy, porozmawiamy o tych kluczowych, wielkich zespołach geriatrycznych w następnym programie. Dzisiaj, panie doktorze, bardzo dziękuję serdecznie. Państwu również dziękuję za uwagę. Spotykamy się z panem doktorem w drugi poniedziałek. Każdego miesiąca są porady zdrowotne, a więc w przyszłym miesiącu, w drugi poniedziałek zapraszam. A moim gościem był pan doktor Marek Widenka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.